śpiewał o STR, a my jesteśmy w Gdyni. 1 października 2018 roku, poranek w net podczas festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni, ale nie tylko o festiwalu rozmawiamy, chociaż z festiwalem cały czas w tle. W naszym studiu jest kolejny gość, pan poseł Marcin Horała. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości, kandydat na prezydenta Gdyni i człowiek, który jako śledczy sejmowy ma rozwikłać pytanie, kto, jak to napisano w jednej gazecie, kto ukradł VAT. Zaraz zajmiemy się tym, czy ktoś ukradł VAT, bo to prawie to brzmi jak kto wydrukował internet, ale najpierw porozmawiajmy o tej Gdyni. W Gdyni pan prezydent Wojciech Szczurek rządzi od zawsze, a przynajmniej od ładnych kilku kadencji. Jak pan chce przekonać Gdynian, że potrzebna im zmiana?
Od 5 kadencji, od 20 lat. No, ja Gdynian chyba za bardzo przekonywać nie muszę. Bardziej muszę przekonać, że zmiana jest możliwa, bo to w tej perspektywie są dorośli ludzie, którzy jeszcze nie byli na tym świecie, jak już pan prezydent był panem prezydentem. Więc jest pewna siła status quo. Ale Gdynian w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatniej kadencji dwóch, zaczęła powoli dostawać zadyszki. Gdynia, która kiedyś była liderem, która była wskazywała jako wzór dla samorządu Polski. Dość powiedzieć, że na przykład w zeszłym roku pod względem inwestycji, środków inwestycyjnych miasta na głowę mieszkańca byliśmy w Gdyni na 38. miejscu w Polsce, a Gdynia jest 12. największym miastem. Za miastami tam takimi jak Przemyśl, Żory, Łomża i tym podobne. No to nie jest miejsce na skalę ambicji Gdynian.
No ale jak tak się, tu jesteśmy w bardzo pięknym miejscu, jest wybudowany, jest nowy teatr, jest wybudowane centrum filmowe. Jak tak się jeździ po Gdyni, to miasto jest i ładne, i odnowione, i jednak dużo nowych budynków powstało.
Ja bym powiedział, że jest bardzo ładne i znakomite z perspektywy gościa. To, o czym państwo mówicie, to jest taki salon w domu, gdzie się zaprasza gości, gdzie jest ładnie posprzątane, wystawione najlepsze meble. Ale te nasze gdyńskie mieszkanie ma też jeszcze łazienkę, kuchnię, kilka innych pokoi, gdzie już jest znacząco gorzej. Dość powiedzieć, że w Gdyni są takie miejsca nadal, gdzie na przykład ludzie nie mają kanalizacji, nie mają dostępu do bieżącej wody, nie mają utwardzonej drogi. Czyli te takie elementarne, podstawowe potrzeby ludzkie, te od których jest władza samorządowa przede wszystkim, pozostają niezaspokojone. Natomiast no, budowane są takie właśnie ładne, wizerunkowe inwestycje. Tu obok możemy przez okno zobaczyć na przykład kolejkę na Kamienną Górę. To wszystko jest fajne, fajnie, że taka kolejka jest. No, ale też z drugiej strony pytanie, minęły 4 lata, kolejna kadencja, wydane zostało ileś tam 10, jak nie set milionów, a jaki ważny problem mieszkańca Gdyni, jaka istotna sprawa, z którym się gdynianin w codziennym życiu boryka, została rozwiązana, jaka potrzeba została zaspokojona, no przez ostatnią kadencję żadna.
No i jak pan, bo pan powiedział o inwestycjach, no ale to wszyscy mówią we wszystkich możliwych wyborach samorządowych, od najmniejszej gminy do największego miasta, wszyscy mówią o inwestycjach. Jakimi konkretami chce pan przekonać mieszkańców?
No więc konkretnymi inwestycjami również w Gdyni i w okolicach, jeżeli podsumujemy to, co planuje chociażby rząd, co możemy przyciągnąć. Inwestycje kolejowe, drogowe, rozwój portu, to jest 8-10 miliardów, które może być w Gdyni i okolicach zainwestowane w tym wariancie maksymalnym. Jeżeli to wszystko uda się przyciągnąć, i potrzebna jest władza, która będzie w stanie to zrobić. 80 miliardów to jest tyle, ile miasto ze swoich środków by musiało inwestować przez 50-60 lat. To pokazuje skalę skoku takiego cywilizacyjnego, który jest możliwy dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem. Jeżeli chodzi o te już takie z budżetu miejskiego inwestycje, no to chociażby tunel na ulicy Puckiej w Chylonie. Tam jest przejazd kolejowy, stoją samochody nieraz po pół godziny, po 40 minut, nawet i godzinę, bo ruch kolejowy wzrasta i to powoduje odcięcie części Gdyni od pozostałej. Dojazd do dzielnic północnych. Pan prezydent chciał zbudować lotnisko. Poszło na to 100 milionów, lotniska nie ma. Tymczasem gdyby powstało, to tylko jeszcze większy korek byłby na estakadzie Kwiatkowskiego. Mieszkańcy takich dzielnic jak Oksywie, Oburze, Pogórze mają ogromny problem z dojechaniem rano do pracy, a po południu z pracy czy do innych swoich spraw. Najpierw należałoby te 100 milionów wydać chociażby w przywrócenie transportu szynowego. Są tory, są stare dworce, trzeba je troszeczkę przystanki, trzeba je wyremontować i ten transport szynowy do dzielnic północnych uruchomić. To są takie, no, na antenie ogólnopolskiego radia powstrzymam się trochę przed takim bardzo szczegółowym opowiadaniem, bo pewnie dla kogoś, to jest spoza Gdyni, no, ani te nazwy dzielnic, ani te nazwy ulic niewiele mówią, ale to pokazuje zmianę nastawienia, co powinno być priorytetem, czyli najpierw te codzienne, życiowe potrzeby mieszkańców, a potem ewentualnie takie sprawy wizerunkowe, ładne, fajne, ale właśnie żadnych potrzeb mieszkańców nie zaspokajające. Jeszcze jedno zdanie, jedno słowo: mieszkania. W Gdyni od 8 lat lat nie wybudowano żadnego mieszkania komunalnego ani socjalnego. Teraz się buduje rządowy projekt Mieszkanie Plus, ale oczywiście rządowym projektem nie wszystko da się załatwić. Wielu młodych mieszkańców Gdyni. To powoduje, że w Gdyni jedyna opcja to jest, żeby dostać mieszkanie, to jest wziąć kredyt na całe życie i nabić zysk deweloperowi. No i wielu młodych mieszkańców Gdyni się wyprowadza z Gdyni na przykład do pobliskiej Rumi, do pobliskiego Wejherowa, no bo tam są tańsze, bardziej dostępne mieszkania.
Wie pan, mimo tego, że jesteśmy rzeczywiście radiem ogólnopolskim, już za chwilę warszawsko-krakowskim, jeśli chodzi o częstotliwości, ale ogólnoświatowym, internetowo, mamy też słuchaczy, którzy o Gdyni wiedzą bardzo dużo. Takie szczegółowe pytanie do pana dostałem. Jasne. Od jednego z naszych słuchaczy. Chodzi o ulicę 10 Lutego, gdzie jest ogród, przy którym deweloper chce postawić 8,5-piętrowy wieżowiec. Czy pan coś wie o tej sprawie?
Tak, to jest dawny budynek banku zabytkowy. On stał niezagospodarowany przez dłuższy czas. Teraz kupił go deweloper. No i ta posesja, na której ten zabytkowy bank był, ma również taki spory teren zielony, park. Tam, no, tak jak to niestety ma, jest pewna taka tradycja w Gdyni już, że się przychyla nieba deweloperom. Uchwalono miejscowy plan, który taką właśnie zabudowę przewiduje, wbrew protestom mieszkańcom, bardzo licznym, bo to często bywa tak, że przy uchwalaniu miejscowego planu w tej procedurze tam wyłożenia uwag, mało kto się tym interesuje. Tutaj zainteresowanie było ogromne. Kilkaset uwag zgłoszonych. Te uwagi zostały, no, odrzucone, nieuwzględnione. Jeżeli zdążymy, jeżeli nie zajdą pewne fakty dokonane w międzyczasie, to oczywiście ten plan zmienimy tak, żeby ewentualna zabudowa, jeżeli w ogóle w tym miejscu, bo być może tylko pozostawmy do rewitalizacji ten budynek, który stoi i teren zielony, no nie była aż tak nachalna i tak nie ingerowała w tkankę śródmiejską. Jest coraz mniej takich Gdyni miejsc, jakiegoś skwerku terenu zielonego w Śródmieściu. One są po kolei zabudowywane. Jedna symboliczna, tuż obok jest miejsce, gdzie też kiedyś był taki mały park kilkanaście lat temu i w nim stał pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego, założyciela miasta. Oczywiście w tym miejscu powstało centrum handlowe. Pomnik został przeniesiony na chodnik przed tym centrum, bardzo takie wąskie miejsce, a jeszcze za nim jest utworzony lokal handlowy, więc tam jest tak, że no, Eugeniusz Kwiatkowski jest, za przeproszeniem, w roli odźwiernego w pizzerni, a wcześniej był tam sklep spożywczy. To jest wręcz, powiedziałbym, niegodne dla miasta, żeby tak traktowało pamięć o swoim twórcy. Mało które miasto ma taką jedną konkretną osobę, bez której by tego miasta nie było. Kimś takim dla Gdyni jest Eugeniusz Kwiatkowski i zdecydowanie zasługuje na większą cześć, bardziej godne wyeksponowanie swojego pomnika, a ta historia pokazuje, że to musiało ustąpić przed, no, po prostu kolejnym z licznych w centrów handlowych i też to jest jedna z okoliczności w Gdyni, którą chciałbym zmienić, a przynajmniej zablokować, zatrzymać, żeby tych centrów handlowych, hipermarketów, dyskontów nie było takiego mnóstwa jak teraz. Polski handel, polscy kupcy tutaj zdecydowanie przegrywają, miasto nie stało po ich stronie. Oczywiście tego się nie zatrzyma z poziomu miasta, czy nie zlikwiduje, ale trzeba zrównoważyć te racje, a nie sprzyjać tylko jednej stronie.
No tak, ale czy w takim przypadku, na przykład właśnie szczegółowym, jak ta ulica 10 lutego, czy tam jest możliwość jeszcze odwrócenia tego procesu, czy w momencie, kiedy już jest
to zależy,
głosowane, to wszystko zostało?
Nie, to oczywiście jest możliwość zmienia miejscowego planu, natomiast to zależy od tego, na ile szybki jest deweloper, tak? Bo jeżeli tam zaszły pewne fakty dokonane, czyli on już uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, na przykład na podstawie obowiązującego miejscowego planu, no to tego już nie cofniemy, tak? Bo to ma siłę pewnych faktów dokonanych. Tego oczywiście nie wiemy. Wchodząc do Urzędu Miasta, mając dostęp do dokumentów, będziemy mogli to poznać i zobaczyć, czy tak faktycznie się stało, czy tutaj da się jeszcze to odwrócić, ten proces, i czy przynajmniej go zahamować.
Panie pośle, dlaczego prawica jest tak słaba tutaj na Pomorzu? Przecież to powinna być taka porządna, mieszczańska, konserwatywna część Polski.
No to jest plot całego szeregu czynników. Po pierwsze, tak jak wszędzie chyba w dużych miastach, po prostu pewna, no, nadreprezentacja elektoratu liberalnego występuje. I takim miastem jest też Trójmiasto, Gdynia, Gdańsk, Sopot. Pewnie tutaj, zwłaszcza jeżeli popatrzymy nawet w porównaniu z innymi miastami, generalnie ludziom żyło się nieco lepiej, ten poziom zamożności był nieco wyższy, więc i skłonność do popierania partii szeroko pojętego status quo, czyli no jeszcze nadal w trzeciej RP Platformy Obywatelskiej, czy tam pokrewnych formacji wcześniej, jest wyższa. Generalnie jak ludziom się dobrze żyje, to mają tendencję do uważania, że w kraju dzieje się dobrze i popiera się tego rodzaju formacje. Po trzecie jest to zjawisko historyczne, no bo Gdańsk zwłaszcza był matecznikiem Platformy Obywatelskiej, stąd wywodziło się dwóch z trzech oryginalnych tenorów, więc też te tak jak w innych częściach kraju, te powiedzmy no, i działacze, i politycy, i pewne zasoby centroprawicy się jakoś tam dzieliły, to tu właściwie one wszystkie zostały przejęte przez Platformę Obywatelską. No i też ogromna siła właśnie tych lokalnych władz. Mamy trzech prezydentów rządzących po 20 lat każdy, a będących bezpośrednimi kontynuatorami jeszcze dłuższego systemu władzy. W polskim systemie samorządowym władza wójta, burmistrza, prezydenta jest wszechpotężna, wszechogromna. Dość powiedzieć, że w samej Gdyni środki na promocję miasta są porównywalne, no ale tam w tej promocji oczywiście zawsze jest też prezydent promowany, są porównywalne ze środkami, jakie na przykład Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje w dotacji budżetowej na cały rok. Największa polska partia. No i potem te środki, powiedzmy, na promocję przykładowej partii Prawo i Sprawiedliwość, czy jakiejkolwiek innej, trzeba podzielić na tam ponad 380 miast na prawach powiatu i powiatów, a tu mamy je skoncentrowane w jednym mieście, więc ta nierównowaga instytucjonalna też jest ogromna.
To jest chyba w ogóle problem tej polskiej samorządności, właśnie tych takich nieodwoływalnych wójtów, nieodwoływalnych prezydentów. Czy pan uważa, że te zmiany, które promujecie w Polsce, one trochę ten stan mogą zmienić?
Myślę, że tak. No to przede wszystkim jest nie, one są niezwykle potrzebne, bo z perspektywy takiego znów codziennego życia zwykłego człowieka, te problemy, które go w tym codziennym życiu dotykają, to w znacznie większej mierze za nie odpowiada władza samorządowa niż władza rządowa. Chodnik, droga, przedszkole, szkoła, służba zdrowia, szpital na przykład powiatowy lub wojewódzki, to wszystko samorząd. My trochę to już zmieniliśmy, na przykład sam byłem współautorem tych zapisów, wprowadzając ograniczenie do dwóch kadencji. To nie, no, niestety po mojemu ubolewaniu nie udało się zaliczyć tych już odbytych, więc to od następnej kadencji będzie ta pierwsza. No ale to już zacznie ten zegar bić i to standard pewien światowej demokracji, że taka niezwykle silna jednoosobowa władza wykonawcza ma mieć ograniczoną liczbę kadencji. Już mamy wprowadzone. Budżety obywatelskie w miastach na prawach powiatu gwarantowane 0,5% budżetu. Uprawnienia do obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, publicznie dostępne rejestry głosowań radnych, publicznie dostępne nagrania sesji Rady Miasta. To nawiasem mówiąc są wszystko rozwiązania, o które ja walczyłem na poziomie Rady Miasta, jak jeszcze byłem radnym miasta Gdyni. Ugrupowanie pana prezydenta Wojciecha Szczurka, samorządność Wojciecha Szczurka wbrew swojej nazwie, samorządność, je wszystkie no, odrzucała i to wielokrotnie, że nie ma być na przykład publicznych rejestrów głosowań radnych, że nie ma być transmisji obrad Rady Miasta. My to teraz prowadziliśmy na poziomie ustawowym, także wszystkie samorządy w Polsce się załapały.
Tymczasem wydaje się, że kampania samorządowa trochę sprowadziła się do tego odbicia polityki ogólnokrajowej. Pan premier stał się twarzą kampanii samorządowej Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja w związku z tym łapie pana premiera za słówka i tak właściwie trochę to się zrobiła taka ogólnokrajowa dyskusja, kto mówi prawdę, kto nie mówi prawdy.
Trochę tak, oczywiście to jest nieuniknione, no bo jeżeli mówimy o tym, co dzieje się w mediach ogólnopolskich na scenie krajowej, no to trzeba znaleźć jakiś wspólny mianownik. No trudno w programie na przykład ogólnopolskim, żebym ja siadł i właśnie opowiadał o burzu, o Ksywiu, o ulicy takiej czy innej. No to ta dyskusja toczy się na poziomie lokalnym, w mediach lokalnych. Więc jakiś ten wspólny mianownik musi być. To jest też taktyka Platformy Obywatelskiej, nie da się ukryć. Ona Prawo i Sprawiedliwość przedstawia kolejne propozycje programowe, kolejna druga piątka Morawieckiego, chociażby one, każde z nich jest zakorzenione lokalnie. Na przykład mówiliśmy o budżecie obywatelskim, kolejny krok, dofinansowanie budżetów obywatelskich. Natomiast no, z drugiej strony dwie główne akcje, jakie były, to seria pozwów sądowych i seria negatywnych billboardów atakujących Jarosława Kaczyńskiego, który akurat ani nie kandyduje w tych wyborach, ani nawet przesadnie się nie udziela w kampanii, choć oczywiście ją wspiera. No i w związku z tym na oczywiście dyskurs opozycji to jest połowa dyskursu ogólnego, no więc takie wrażenie może powstać.
Pracuje pan w komisji, która ma sprawdzić, dlaczego w Polsce dochodziło do nieprawidłowości podatkowych. Pierwsze przesłuchanie, jakieś wnioski pan już wyciągnął?
No, cały szereg wniosków. Przesłuchanie było bardzo długie, profesora Mądrzewskiego, trwało bez mała 8 godzin. Podstawowy wniosek jest taki, że potwierdzają się te wątpliwości co do systemowych przyczyn, ponieważ jedną z metod obrony przed ówczesnych rządzących obecną opozycję jest to, że to właściwie to takie zjawisko było ogólnoeuropejskie, albo że to wynik kryzysu. No dane tego, i to też potwierdził profesor niezwykle fachowo, dane tego nie potwierdzają. No, faktycznie był kryzys, ale w Polsce kryzysu nie było, tylko spowolnienie. No przede wszystkim słyszeliśmy, że Zielona Wyspa. Nie było na przykład roku, w którym sprzedaż detaliczna by spadła. Sprzedaż detaliczna to jest ta wartość, która jest najbardziej wpływa na wpływy z podatku VAT, no bo to do ostatecznego klienta, ostateczny klient płaci ten podatek tak naprawdę w jego całej wysokości. Wcześniej w systemie, w łańcuchu gospodarczym on jest odliczany i zwracany. No więc sprzedaż detaliczna rosła, a wpływy z podatku raptownie spadały. No coś takiego jest makroekonomicznie niemożliwe. Jeżeli nie ma tam jakiejś patologii przy okazji, jeżeli nie ma tam złodziejstwa, które było, luka VAT-owska, czyli różnica między tym, co powinno wpłynąć, a tym, co wpłynęło, już w pierwszym roku rządów Platformy wzrosła dwukrotnie po to, żeby dalej rosnąć. Więc na razie po tym pierwszym przesłuchaniu, które nie było przesłuchaniem polityka, kogoś, kto był tam w Ministerstwie Finansów czy innej funkcji, tylko analityka, fachowca, no potwierdziliśmy tą tezę, którą na początku trzeba było potwierdzić, że tak, faktycznie z pewnością nieprawidłowości, patologia, czy tak mówiąc już bardziej kolokwialnie, złodziejstwo miało miejsce, że nie ma takiego wytłumaczenia danymi, trendami, makroekonomią, no a potem już musimy przejść do tych pełniących funkcje publiczne, do ich obszarów odpowiedzialności, kto co konkretnie robił lub nie robił.
I następnym przesłuchiwanym będzie pan
Jan Wincent Rostowski, prawdopodobnie. No, sekretariat komisji jest w stałym kontakcie z pełnomocnikiem pana ministra i trwa ustalanie, potwierdzanie terminu takiego, żeby się stawił, bo oczywiście ja mogę wysłać wezwanie świadkowi, zasadniczo powinien się stawić na wezwanie w określonym terminie, no ale ma też różne metody unikania. Chcielibyśmy to uzgodnić. Pan Rostowski mówił, że jest bardzo chętny do zeznawania.
Ja rozumiem, że ilość imion pana ministra też zostanie ustalona w międzyczasie.
Ja nie wiem, czy to Wincent to jest imię, czy to jest jedno z dwojga członów nazwisk. Możemy to ustalić. Tak.
Oczekujemy niecierpliwie na efekty śledztwa. Rozumiem, że nie w czasie kampanii samorządowej, ale czy pan miał czas w czasie poprzedniej edycji festiwalu uczestniczyć?
Tak, ja bywałem na festiwalu, to wspaniała impreza, niezwykle ciekawa. Ja też bardzo podziwiam twórców tej imprezy, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest pewien ograniczony wycinek tematyczny, prawda? A co roku jest festiwal, który jest ciekawy, który ma mnóstwo wydarzeń. Także no tu czapki z głów, bardzo się cieszę, że taka impreza w dniu jest, ale faktycznie teraz w kampanii, w czasie prac Komisji Śledczej nie miałem okazji, już chyba nie będę miał, bo dziś wieczorem do Warszawy na posiedzenie Sejmu.
A tymczasem minęła godzina 8:00. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Marcin Horała, kandydat na prezydenta Gdyni, poseł Prawa i Sprawiedliwości, też z Gdyni, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pierwszy października 2018 roku. Antoni Opaliński, zapraszam do słuchania nas w drugiej, w trzeciej godzinie poranka. Radio Wnet jest dzisiaj w Gdyni. Jesteśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, festiwal filmów, nie tylko filmów, festiwal, który już stał się instytucją w polskim życiu. 10. edycja, wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że jest to 10. rocznicowa edycja tego festiwalu, ale także dlatego, że towarzyszy bardzo ważnemu wydarzeniu. Jutro jest pogrzeb wiceadmirała Józefa Unruga, dowódcy obrony Wybrzeża w 1939 roku. A teraz powinniśmy zająć się Francją, bo w naszym studiu jest pan Piotr Witt. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam.
Ale nie zajmiemy się Francją, najpierw przynajmniej, chociaż pewnie do tej Francji dojdziemy, zajmiemy się pana historią rodzinną, o której kiedyś w poranku Wnet już było opowiadane, ale ta okazja tutaj, Festiwal Filmów Historycznych, jest chyba dobrą okazją, żeby przypomnieć. Wczoraj pan uczestniczył w takim spotkaniu, w którym mówił pan o losach swojego ojca, kapitana Zdzisława Witta.
Wczoraj mówiłem po raz pierwszy w życiu. Kiedyś rzeczywiście wspominałem, nawet dwukrotnie na antenie. Na antenie, a potem jak się mówi o radiu internetowym?
My też mówimy na antenie, nie wiem jak to powiedzieć inaczej.
Radia Wnet, a wczoraj byłem poproszony o to, żebym powiedział coś więcej. Rzeczywiście dopiero wczoraj mogłem powiedzieć coś więcej. Gdyby mnie 10 lat temu zapytano o historię mojego ojca, miałbym bardzo niewiele do powiedzenia. Właściwie w ciągu ostatnich 10 lat dopiero jego biografia zaczyna się wypełniać, zaczyna się stawać ciągła i zrozumiała, aczkolwiek zawiera wciąż jeszcze bardzo wiele plam. Dopiero po odtajnieniu dokumentów przechowywanych w archiwach MSW i UBOWskich, no archiwach tylko polskich, jego biografia staje się czytelna, staje się zrozumiała. Rzeczywiście no jest po temu kilka przyczyn. Po pierwsze, był oficerem wywiadu polskiego, wywiadu na Niemcy, referatu Zachód. To był bardzo niewielki referat Sztabu Generalnego, złożony zaledwie z kilku osób. No, ze względu na charakter jego służby, naturalnie bardzo niewiele wiadomości o nim było podawane do wiadomości publicznej właściwie. Tyle co nic. No, moja matka nawet nie znała jego kontaktów, nie znała przebiegu jego służby, co jest rzeczą zupełnie zrozumiałą. Dzisiaj ta biografia zaczęła się wypełniać. Jest na Uniwersytecie Opolskim chyba profesor Aleksander Woźny, który już napisał taką krótką biografię mego ojca. Zresztą przysłał mi rozmaite materiały odnalezione w archiwach. No i dalej będzie wiadomo. To jest biografia interesująca, nie tylko dla mnie, jego syna, ale ze względu na polską historię, historię polskiej armii, historię polską w ogóle. Bo ponieważ mój ojciec miał w swoim życiu zawodowym przedwojennym kilka funkcji. Przede wszystkim był oficerem łącznikowym, można to tak nazwać, między rezydentami wywiadu francuskiego i angielskiego w Warszawie. To znaczy, korzystając ze swoich doskonałej znajomości języków francuskiego i angielskiego, między innymi, codziennie robił syntezę w języku francuskim, syntezę depesz polskiego wywiadu na Niemcy, po którą zgłaszał się do niego kapitan Spaisów Tony Klobukowski, rezydent wywiadu francuskiego, i raz na tydzień robił syntezę angielską dla pułkownika Szeleja, Anglika. No a wcześniej był płatniczym i oficerem nie tyle prowadzącym, bo tam nie było oficera prowadzącego, ale oficerem nadzorującym, jak to określił profesor Woźny. Oficerem nadzorującym i płatniczym wielkiego asa polskiego wywiadu, rotmistrza Jerzego Sosnowskiego w Niemczech, którego historia jest znana, ponieważ w 1934 roku został zdemaskowany przez Gestapo. Jego dwie informatorki, arystokratki niemieckie, jedna ścięta toporem, druga skazana na dożywotnie więzienie, czy ułaskawiona z kary śmierci. No, w każdym razie to była historia bardzo tragiczna, znana w Europie. Ale zanim do tego doszło, Jerzy Sosnowski zdobył materiały zupełnie nadzwyczajne, bo mianowicie nawet plan inwazji niemieckiej na Francję poprzez Belgię. Ten plan inwazji został przekazany dowództwu francuskiemu, wsadzony pod sukno i naturalnie nigdy nie wykorzystany, ponieważ interesy zaangażowane w linię Maginota były już tak ogromne, tyle tam wylewano betonu i tyle używano stali, no, że z tego nikt nie chciał się wycofać.
Postać rotmistrza Sosnowskiego do dzisiaj budzi kontrowersje, różne są opinie na temat efektów jego pracy, no również jakby sam jego, to jego życie też nie skończyło się dobrze.
Tak, właśnie. I profesor Woźny, i inni piszący na ten temat, Leszek Gądek i inni mówią o tym i całkowicie odrzucają tezę o zdradzie Jerzego Sosnowskiego, co było mu zarzucane i z którego to powodu był postawiony przed polskim sądem. Bo trzeba wiedzieć, że zdemaskowany przez Gestapo, został później wymieniony za szpiegów niemieckich ujętych w Polsce i w Polsce postawiony przed sądem pod zarzutem zdrady, czyli pracy na dwa fronty dla Polaków i dla Niemców. Nigdy tej winy mu nie udowodniono. On absolutnie zaprzeczył temu posądzeniu i dzisiaj historycy, bazując na materiałach procesowych i na innych jeszcze dokumentach już dzisiaj dostępnych, między innymi niemiecki, między innymi francuski, odrzucają całkowicie tę tezę. Profesor Woźny tłumaczy tę sprawę, to posądzenie, ten zarzut tarciami w łonie naszego wywiadu. Po prostu on był oskarżany przez Referat Wschód. Referat Wschód miał bardzo nikłe wyniki pracy, prawie żadne. Związek Radziecki był hermetycznie zamknięty. Każdego polskiego oficera wywiadu, który tam się znalazł, Rosjanie demaskowali bardzo, bardzo szybko. Także dzięki penetracji polskiego zaplecza w Polsce. Przecież mieliśmy komunistów i mieliśmy kryptokomunistów, którzy bardzo chętnie współpracowali z wywiadem radzieckim. No i tutaj powstał rodzaj zawiści w stosunku do tego referatu Zachód, który miał znakomite rezultaty. No między innymi przecież dzisiaj dokładnie znana historia Enigmy niemieckiej, którą Polacy odkryli, rozszyfrowali, dostarczyli Anglikom i Francuzom i jak napisał ostatnio pewien historyk angielski, dzięki Enigmie alianci wygrali wojnę, ponieważ codziennie znali całe plany, wszystkie rozkazy niemieckie. Ta Enigma potem była udoskonalona przez Polaków we Francji, którzy pracowali pod dowództwem generała Bertranda. Nawiasem mówiąc, generał Bertrand napisał później wspomnienia bardzo uczciwe, gdzie podkreślił zasługi polskich matematyków. No a w Bletchley Park pod Londynem dopiero 2 miesiące temu chyba, albo 3, otwarto salę poświęconą Polakom. Do tamtej pory lekcja była taka, że Enigmę odkryli Anglicy, o Polakach nie było wzmianki.
No tak, Anglia zawsze ma dużo czasu na tego typu sprawy. Wracając do postaci pana ojca, przez jego ręce przeszła też wielka historia, bo to on, przez niego jego ręce przeszła informacja na temat paktu Ribbentrop-Mołotow.
No tak, pakt Ribbentrop-Mołotow był zawarty w dniu 23 sierpnia pod kamerami wszystkich kronik filmowych Europy i z udziałem reporterów wszystkich wielkich pism Europy. Prawda, pakt między dobrodusznym ministrem Mołotowem i nieskazitelnie eleganckim ministrem Ribbentropem. Pakt, który zagwarantuje Europie pokój na długie dziesiątki lat. No ale ani kamerzyści, ani reporterzy nie wiedzieli, że w nocy z 23 na 24 ci dwaj mili panowie podpisali tajne klauzule do tego paktu. I to było, proszę zwrócić uwagę na datę, w nocy z 23 na 24 sierpnia, a 24 sierpnia wieczorem przyszła do sztabu generalnego w Warszawie depesza od Lecomte'a, grupa polskiego wywiadu zakonspirowana we Francji, podająca szczegółowo, dokładnie analizę i syntezę tych tajnych klauzul, które przewidywały uderzenie niemieckie wcześniejsze na Polskę, uderzenie sowieckie następnie, przewidywały spotkanie obu armii na dawnej granicy tej rozbiorowej. Także 24 sierpnia wieczorem ta depesza została odebrana przez oficera dyżurnego, który ją rozszyfrował i podał kierownikowi referatu. No i tym oficerem był kapitan Zdzisław Witt, mój ojciec.
Ale ta historia to też jest historia, która jest dramatem rodzinnym, bo rozumiem, że pana ojciec musiał opuścić kraj jako oficer wywiadu, to jest oczywiste. Zmarł dość szybko po wojnie jako stosunkowo młody człowiek. Pan nie miał nawet okazji go nigdy spotkać, prawda?
Ojciec opuścił Polskę jako oficer armii czynnej, jako oficer zawodowy. 6 września 1939 roku. Dzisiaj jego droga do Rumunii najpierw jest dość dokładnie znana i opisana. No następnie w Rumunii internowany i jak polscy oficerowie, potem nie wiem w jakich okolicznościach, ale w każdym razie z tego internowania wyszedł i kontynuował drogę tym swoim samochodem do Paryża. Jedyne dokumenty oficjalne, które otrzymałem po ojcu, to poświadczenie samochodu z ambasady polskiej w Bukareszcie przez Rogera Raczyńskiego i poświadczenie samochodu oddanego do MS Wojsk z Paryża przez ambasadora polskiego w Paryżu. No tak. Kiedy mnie zapytano tutaj, jak ja znałem mego ojca, musiałem odpowiedzieć, ja go w ogóle nie znałem, bo w momencie, kiedy ojciec opuszczał Polskę, miałem 4 miesiące. A później ojciec umarł w Londynie na rozległy zawał serca w 1953 roku. Miał wówczas 56 lat. Do tamtego czasu otrzymałem od ojca za pośrednictwem mojej ciotki 3 listy. No, byłem za mały, żeby cokolwiek więcej wiedzieć. Zresztą te listy nie przechodziły drogą oficjalną. Już nie wiem, zdaje się, że to przez ambasadę szwedzką szło. Przez długi czas nie mogłem się przyznać, miałem przykazane mówić, że ojciec był przed wojną urzędnikiem. Zresztą ja chyba nawet nie wiedziałem, że nie był urzędnikiem. Owszem, miałem zdjęcie ojca z jego odznaczeniami, z baretką, z bardzo wieloma orderami, bo miał je międzynarodowe 22, w tym większość polskich naturalnie, ale także Legię Honorową Francuską, krzyż kombatantów, czyli bojowników, trzeba powiedzieć, ochotników i też medal za II wojnę światową, także angielski, także hiszpański, także rumuński, no także tego się uzbierało. Wciąż jeszcze nie wiem, w jakich okolicznościach je dostawał i za co. No, historycy piszą, jego historię badają. Będzie to pewnie znane, ale proszę zwrócić uwagę, że to się dzieje ile? 65 lat po jego śmierci, że ciągle jest niewiadomo.
Mam nadzieję, że jeszcze będzie więcej wiadomo. Bardzo serdecznie dziękuję panu za tą opowieść.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.